przed nami audycja Szukając Słowa Bożego, audycja, w której jako rodzina Radia Maryja, jako wszyscy słuchacze, którzy w tym momencie są z nami, chcemy przede wszystkim wsłuchiwać się, ale też i słuchać rozważań, rozmyślań, komentarzy znakomitych biblistów, tych, którzy nas prowadzą i przygotowują do jak najlepszego przeżycia tej uczty, jaką jest słuchanie i spożywanie ze stołu Bożego Słowa. Nie inaczej będzie dzisiaj. Będziemy przygotowywali się do kolejnej już niedzieli, 29 niedzieli zwykłej, a prowadzić nas będzie ksiądz profesor Henryk Witczyk, wieloletni członek Papieskiej Komisji Biblijnej, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i przewodniczący dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II. Witamy, księże profesorze, i cieszymy się z obecności.
Witam ojca Grzegorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na początku naszej audycji prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne nam łaski.
Dziewiątą niedzielę zwykłą wysłuchamy Słowa Bożego, które mówi nam o ludzie Bożym i o pojedynczym człowieku wierzącym, pielgrzymującym przez ziemię do ziemi obiecanej, do nieba. Wysłuchamy takich właśnie fragmentów z Księgi Wyjścia, z Ewangelii według świętego Łukasza, a także z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, które pokażą nam dwa niezwykle ważne czynniki sprzyjające człowiekowi wierzącemu, wręcz konieczne, aby w tej drodze przez ziemię do miejsca, w którym oczekuje go Bóg, było po prostu wędrowaniem owocnym i zakończonym sukcesem. Zobaczymy też, jakie przeciwności czyhają na człowieka wiary, który wędruje poprzez ten właśnie świat, taki, jakim on jest. Zacznijmy zatem od wysłuchania fragmentu z Księgi Wyjścia, Będzie to rozdział 17. Ojciec Grzegorz nam go odczyta, a my wsłuchujmy się w to wielkie świadectwo, które mówi nam o potędze modlitwy, ale mówi nam również o niezwykle ważnym zagrożeniu, jakie przeżywa lud Boży, który został wyzwolony z Egiptu, wędruje przez pustynię i podąża do ziemi obiecanej. Spróbujmy wychwycić te wszystkie momenty, które decydują o sile tej modlitwy. Spróbujmy też zauważyć, jaki jest jej wspaniały finał.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Oto słowo Boże.
Wysłuchaliśmy fragmentu, który jest częścią rozdziału 17. Aby w całej rozciągłości zdać sobie sprawę z powagi tej sytuacji, o której opowiada nam słowo natchnione, winniśmy uwzględnić kontekst. Otóż Izrael wyzwolony cudownie przez Pana Boga z Egiptu, przeszedł Morze Czerwone i oto wędruje przez pustynię. Rozdział 16 mówi nam o cudzie w postaci daru przepiórek i manny. Następnie widzimy po prostu ten lud, który wyrusza dalej na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebywać kolejne etapy. Rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia i kłócili się z Mojżeszem, mówiąc: daj nam wody do picia. A więc pojawia się po braku chleba, pożywienia, druga bardzo ważna przeszkoda w tej wędrówce przez pustynię – brak wody. Ostatecznie Mojżesz woła do Pana, modli się, znamy tę scenę, uderza laską w skałę, wypływa woda, otrzymuje po prostu lud upragnioną wodę. Jednak ta perykopa kończy się znamienną uwagą. Izraelici wystawiali na próbę Pana, mówiąc: czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Z powodu tego właśnie swego rodzaju kuszenia Pana Boga, czyli wystawiania Go na próbę, nazwano to miejsce Massa i Meriba, jak zauważa autor Księgi Wyjścia. I oto pojawia się po prostu, kiedy są już w Refidim, najprawdopodobniej to taka właśnie oaza wody pośród tej wędrówki przez teren rzeczywiście bardzo trudny, górzysty, jak to zakładają historycy. Zjawia się plemię zwane Amalekitami i rozpoczyna walkę z Izraelitami. Najprawdopodobniej jest to walka o dostęp do tej oazy po prostu, do wody. Amalekici to lud, który mieszkał na północy Półwyspu Synajskiego i w okolicy Negebu, a więc właśnie na południu ziemi palestyńskiej, do której lud Boży wędrował. Krótko mówiąc, jest to lud, który staje na drodze Mojżesza i całego zgromadzenia synów Izraela w ich wędrówce do ziemi Kanaan, do ziemi, do której Mojżesz z polecenia Bożego ma ich wprowadzić. Jawi się bardzo poważne zagrożenie, wręcz po prostu zbrojni Amalekici, którzy zamierzają po prostu walczyć i to na śmierć i życie. Amalekici to, jak mówi nam Księga Rodzaju, 36 rozdział, plemię wywodzące się od wnuka Ezawa, który był bratem Jakuba, protoplasty Izraela. Warto o tym pamiętać. Otóż słyszeliśmy, jak Mojżesz radzi sobie w tej sytuacji, jakie polecenia wydaje. Jozue ma wybrać dzielnych mężów, ruszyć, aby walczyć z Amalekitami w Refidim, broniąc oazy. Podkreśla się, że Jozue wypełnił polecenie Mojżesza. Natomiast sam Mojżesz, ten, który prowadzi lud, poprosił Aarona, swojego brata i Hura, wyszli na szczyt góry, aby spełnić taki właśnie bardzo charakterystyczny rytuał. Tekst wprawdzie nie mówi nam expressis verbis, że tam się modlili. Niemniej cały kontekst po prostu, ta wcześniejsza, choćby przywołana przeze mnie rozmowa Mojżesza z Panem Bogiem, co ma robić z tym ludem, który po prostu chce wody, a nie ma wody. Pan Bóg z nim rozmawia. To wszystko wskazuje na to, że chodzi tutaj o rytm bardzo żarliwej modlitwy. Te ręce wzniesione w sposób stały ku niebu są po prostu gestem niezwykle wymownym. Co więcej, Mojżesz trzyma w rękach wzniesionych ku niebu laskę, tę właśnie laskę, która była symbol, która jest dla niego cały czas symbolem mocy Bożej. To właśnie przy pomocy tej laski dokonywał nieustannie wielu znaków, wyprowadzając lud z Egiptu, czy choćby właśnie, jak przed chwilą słyszeliśmy, wyprowadzając wodę ze skały. Ma miejsce zatem wytrwała modlitwa. Nie ma potrzeby powtarzać, bo słyszeliśmy, prawda, jak cały dzień Mojżesz w tej postawie najpierw stojącej, potem siedząc z powodu wieku, prawda, ale ręce podtrzymywane przez Aarona i Hura, wzniesione cały czas ku górze. Z tym właśnie, z tą laską, która staje się swego rodzaju sztandarem, symbolem mocy Bożej, którą po prostu Pan Bóg złożył w ręce Mojżesza. Gdybyśmy sięgnęli do dwóch, trzech wersetów kolejnych, których już nie mamy w czytaniu, dowiedzielibyśmy się, że Mojżesz nazwał to miejsce w bardzo charakterystyczny sposób. Jahwe, Pan, Nissi. To hebrajskie słowo rzeczownik Nissi oznacza mój sztandar. Czyli Bóg jest moim sztandarem. Sztandarem, chorągwią, mocą dającą zwycięstwo. A z kolei w wersecie 13 jeszcze dowiedzielibyśmy się, że Mojżesz z polecenia Bożego ma zapisać to, co się wydarzyło, na pamiątkę, w księdze i przekaż Jozuemu, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie. Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 25, werset 17 nawiązuje do tego stwierdzenia. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek, mówi Mojżesz, w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. Ten lud po prostu skazany jest na wymazanie z historii zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że podniósł rękę na lud Boży, wędrujący do ziemi obiecanej, lud Boży prowadzony po prostu przez Mojżesza, wybrańca Bożego. Do tej wielkiej zapowiedzi kary Bożej nawiązują też prorocy Izajasz w rozdziale 30, w wersecie 8 oraz Jeremiasz w rozdziale 36, werset 2. To są niezwykle ważne echa, czy raczej takie właśnie uaktualnienia tej starej tradycji sięgającej czasów wyjścia w swoim, w tym, co po prostu no, najważniejsze, prawda? O tych zmaganiach z Amalekitami czytamy również w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 15. Tutaj oczywiście Saul przede wszystkim, ten król potężny, walczy z Amalekitami, z królem Agagiem. Oczywiście pokonuje ich, bo tym, który modli się o zwycięstwo nad Amalekitami, jest z kolei Samuel. Ale Saul, chciwy, po prostu nie dotrzymał niesamowicie ważnego prawa klątwy, połasił się po prostu na łupy, które zdobył, pokonując Amalekitów. Złamał w ten sposób prawo, okazał się nieposłuszny wobec Pana Boga i został odrzucony, tak jak mu to wyjaśnił po prostu Samuel, który też bolał z tego powodu. Samuel wyraźnie powiedział, że milsze jest Panu Bogu posłuszeństwo, zaufanie Jego słowu, wypełnianie tego słowa, niż dziesiątki ofiar właśnie z takiego dorodnego choćby bydła, które zdobyłeś na wrogach. Podsumowując analizę tego pierwszego czytania, zwróćmy uwagę, jak wprowadza nas ono w niezwykle ważne wydarzenie w historii zbawienia. Oto lud wędrujący, tyle co wyzwolony, radujący się z przejścia przez Morze Czerwone, pojawiają się ważne przeszkody. Rozwiązuje je Boża opatrzność, bo i przepiórki, i manna, i woda, a teraz z kolei naprzeciw wychodzą inne przeszkody natury ludzkiej, właśnie ludzie, którzy stają, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. I w tym zmaganiu lud Boży sięga po dwa działania. Z jednej strony jest to walka obronna, którą podejmuje Jozue z mężami dzielnymi, a z drugiej strony Mojżesz, Aaron i Hur, którzy wznoszą ręce do Boga. I jak podkreśla natchniony autor, Izrael miał przewagę w tej walce wtedy, gdy Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry. Gdy zaś ze zmęczenia je opuszczał, miał przewagę Amalekita. To niezwykle mocne podkreślenie tej korelacji między modlitwą, taką wielką modlitwą wstawienniczą, wielkiego oranta, z tą właśnie niezwykłą laską, z tym sztandarem właśnie Bożej mocy, który trzyma Mojżesz. I warto też zwrócić uwagę na to, o czym mówi nam werset 15, że Mojżesz tam zbudował ołtarz i nazwał go właśnie tym pięknym określeniem: Pan jest moim sztandarem, Pan jest moją mocą. Do tego motywu będzie nawiązywał psalm, którym będziemy się modlić w najbliższą niedzielę w czasie liturgii słowa. Ale za chwilę wysłuchamy drugiego czytania z drugiego listu do Tymoteusza. Święty Paweł, zwracając się do swojego umiłowanego ucznia, syna duchowego wręcz, biskupa Efezu, zwróci mu uwagę, a raczej przedstawi mu źródło wielkiej mocy pośród przeciwności innej natury, z jakimi to właśnie biskup Efezu, Tymoteusz, młody, będzie musiał się zmagać. Wszak Paweł jest już w przededniu męczeńskiej śmierci, ale o tym posłuchamy za chwilę. Jakie to ważne pouczenia, zarazem jakie to źródło nieskończenie ważnej mocy dla Tymoteusza, na podstawie całego swojego życiowego doświadczenia wskazuje święty Paweł.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się, na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Oto Słowo Boże.
Wysłuchaliśmy jakże poruszającego słowa testamentalnego, praktycznie pisanego, jak wspomniałem, w obliczu zbliżającej się śmierci męczeńskiej. Święty Paweł już rozesłał wszystkich swoich współpracowników, wysłał po prostu do pracy apostolskiej, misyjnej. Został z nim jedynie lekarz Łukasz, umiłowany uczeń też Tymoteusz jest już w Efezie. Jako przełożony, czyli tak jak mówimy właśnie dzisiejszą terminologią, biskup po prostu wspólnoty chrześcijan w Efezie. Żeby zrozumieć doniosłość tych rad, tych, szukam określenia, jak nazwać takie właśnie niezwykle doniosłe polecenia, taką całożyciową mądrość praktycznie święty Paweł zawiera w tych kilku zdaniach i przesyła je Tymoteuszowi, jakby taką kropkę nad i całego jego procesu wychowywania, przekazywania orędzia chrześcijańskiego. Aby to zrozumieć, musimy koniecznie, jak w przypadku fragmentu z Księgi Wyjść, uwzględnić kontekst. Zwłaszcza kontekst poprzedzający, i są to pierwsze wersety rozdziału trzeciego. Przypomnę, analizujemy, medytujemy nad drugim listem do Tymoteusza, rozdział trzeci od wersetu pierwszego. Wysłuchajmy, jak święty Paweł szkicuje Tymoteuszowi sytuację w świecie, w którym żyje wspólnota i w ogóle chrześcijanie. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez ludzkich uczuć, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stroni. Następują kolejne wersety, gdzie apostoł podaje jeszcze przykład ze Starego Testamentu, z historii Mojżesza, ale potem przechodzi właśnie do osoby Tymoteusza, któremu przypomina jego dotychczasową drogę życiową, by następnie przekazać mu tę mądrość, czego winien się trzymać, gdzie szukać siły, mądrości, tej, która wiedzie do zbawienia właśnie, aby nie stać się jednym z tych ludzi, o których tutaj właśnie apostoł napisał. Mogliśmy, sądzę, zdumieć się, jak niezwykle realistyczny opis prezentuje nam tutaj święty Paweł, jak bardzo dobrze znał życie ówczesnego świata, ówczesnych Rzymian, ale też i szerzej po prostu w tym imperium po prostu rzymskim, wcześniej hellenistycznym. Natomiast kreśląc postać Tymoteusza, przypomina, że był jego uczniem. Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia mojego, rzecz jasna, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Oczywiście źli ludzie, zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i w błąd wprowadzając innych. I po tej prezentacji, po tym wielkim przypomnieniu dotychczasowej drogi Tymoteuszowi, drogi, którą podążał za heroicznym wręcz Pawłem, Pawłem, który pośród tych wszystkich prześladowań doświadczał mocy, obecności Pana, tak jak to z emfazą pisze, ze wszystkich tych właśnie niebezpieczeństw, prześladowań wyrwał mnie Pan. Zwróćmy uwagę na dynamikę języku, języka pawłowego. Taki właśnie bardzo waleczny język, militarny wręcz. Pan mnie wyrwał z tych różnych zasadzek nieprzyjaciół, którzy czyhali na moje życie po prostu. Właśnie młodemu biskupowi w Efezie święty Paweł wskazuje Pismo Święte. Pismo Święte rozumiane zarówno jako księgi Starego Testamentu, jak też ten przekaz, tradycję apostolską, którą Tymoteusz otrzymał z ust świętego Pawła. Wiemy, że Paweł konsultował swoje nauczanie, swoją Ewangelię z apostołami Piotrem, Jakubem, Janem. Dlatego też tak stanowczo wzywa Tymoteusza: ty trwaj tym, czego się nauczyłeś, co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Tutaj przywołana jest cała powaga tradycji apostolskiej. Nauczyłeś się od apostołów, od tych, których Pan sam wybrał, których namaścił Duchem Świętym, którym się objawiał jako zmartwychwstały, których wyrywał właśnie z tych wszystkich przeciwności, jak choćby Pawła samego właśnie. I dalej apostoł mówi, że owszem, znasz od lat niemowlęcych Pisma Święte, a więc w tym przypadku już właśnie tę zarówno tradycję chrześcijańską, jak też wcześniejsze księgi Starego Testamentu, które mogą nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu. Właśnie mamy tutaj metę, do której winien podążać i biskup prowadzący swój kościół, i wraz z biskupem kościół oczywiście wierzący. Zbawienie. Zbawienie, do którego dochodzi się w Chrystusie Jezusie przez wiarę, czyli ufając nauczaniu Jezusa Chrystusa, mając przed oczami świadectwo o Jego życiu zapisane czy ustnie przekazane, wtedy jeszcze ustnie po prostu przez pierwszych świadków w tradycji apostolskiej, Ewangelia właśnie przekazywana ustnie. I ostatni fragment tego niezwykłego tekstu mówi nam o roli Pisma Świętego już generalnie jako natchnionego od Boga, przez Boga natchnione. Do czego ma służyć w życiu chrześcijanina? Przypomnijmy sobie te działania czy funkcje Pisma Świętego. Po pierwsze, ma służyć do nauczania wiary. Chodzi tutaj o właśnie tę wielką tradycję podawaną Słowem żywym, czy ostatecznie później w Kościele spisaną, jeśli chodzi o Księgi Nowego Testamentu, jako depozyt wiary, jako świadectwo o działaniu Pana Boga, o tym, kim jest Bóg i jak działa, o działaniu Chrystusa jako naszego Zbawiciela, do którego pielgrzymujemy, jak do mety. To nauczanie wskazuje drogę, którą chrześcijanin winien podążać. Nie może po prostu od tej drogi odstąpić. Następna funkcja Pisma Świętego – przekonywanie. Chodzi tutaj o osoby dyskutujące, wahające się, stawiające pytania, konfrontujące mądrość tego świata z mądrością Bożą, objawioną w księgach Starego czy Nowego Testamentu, mądrością Chrystusową. To bardzo ważna funkcja Pisma Świętego. Taką właśnie rolę zasadniczego motywu przekonywującego odegrało ono w życiu świętego Augustyna. Jego nawrócenie, które zazwyczaj pojmujemy w kategoriach moralnych, nawrócenie po prostu z niezbyt chlubnego stylu życia, pogańskiego i tak dalej, jakkolwiek był wierny jednej kobiecie w zasadzie, to jednak jego nawrócenie w istocie swej miało charakter intelektualny. Było to nawrócenie wielkiego intelektualisty. I właśnie teksty Pisma Świętego, które wyjaśniał święty Ambroży w Mediolanie, jak to Augustyn sam wyznaje, były dla niego po prostu tym argumentem decydującym pośród całego szeregu filozofii, do których przystawał, które go fascynowały, które potem okazywały się niewystarczające. Nie ma czasu oczywiście teraz, żeby do tego jakoś nawiązywać. Niemniej ten przykład świętego Augustyna, jak też de facto wszystkich świętych, każdego świętego, świętej, jest dowodem na to, jak taką kluczową rolę odgrywało w nich Pismo Święte, rozwiewające wszelkiego rodzaju ciemności, właśnie trudności, czy no wahania, to może już w życiu świętych nie, ale takie właśnie po prostu momenty, właśnie najlepiej to by można było określić takiej nocy ciemnej, właśnie trudności w zrozumieniu, w odkryciu zamysłu Bożego, w odniesieniu do swojego życia i tak dalej. To bardzo ważna funkcja Pisma Świętego, przekonywanie. Przekonywanie właśnie tych, którzy już mają wiarę, albo tych, którzy dopiero szukają po prostu prawdy, sensu życia, tak jak to było ze świętym Augustynem. Zanim został chrześcijaninem, Pismo Święte do niego przemówiło i przekonało go do prawdy, którą objawia. Do prawdy o Bogu, o duszy ludzkiej, o człowieku. Trzecia funkcja Pisma Świętego, tutaj pięknie przypomniana, to poprawianie. Poprawianie, czyli wykazywanie błędnego stylu życia. Wykazywanie, że takie czy inne zachowanie nie jest zgodne z wolą Bożą, z nauczaniem Chrystusa. Do tego święty Paweł wraca w końcowej części swojego tutaj orędzia, które kieruje do Tymoteusza. Głoś naukę w porę, nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością, bo przyjdzie taka chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą sobie mnożyli nauczycieli, ponieważ ich uszy świerzbią. A więc będą wyszukiwali takich nauczycieli, którzy będą po prostu usprawiedliwiać ich radykalnie błędne działanie, grzeszne i tak dalej, namiętności. Widzimy, z jaką stanowczością tutaj święty Paweł mówi Tymoteuszowi o roli Pisma Świętego w takim właśnie poprawianiu, napominaniu człowieka, który błądzi. Wykazuj błąd. Podnoś na duchu również. Napominaj po prostu, ale to napominanie takie właśnie podnoszące, nie powiedzielibyśmy nie dołujące, nie przekreślające. Niemniej wykazywanie błędu. I wreszcie czwarte działanie Pisma Świętego. Pismo Święte służy do wychowywania chrześcijanina w sprawiedliwości, czy człowieka dobrej woli, który je przyjmuje po prostu. Sprawiedliwość to wypełnianie woli Bożej w Piśmie Świętym, prawda? Odczytywanie jej i radosne wypełnianie z ogromnym dynamizmem, który się otrzymuje, bo Słowo Boże nie tylko objawia to, co, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje dzisiaj, czy w tych dniach, czy na tym etapie mojego życia, ale Pismo Święte daje też moc, niesie Ducha Świętego po prostu. Dlatego święty Paweł pisze, że jest ono też do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do dobrego czynu. Właśnie nie wystarczy o dobrych czynach wiedzieć jedynie, jakie to są, co by trzeba było zrobić. Trzeba też mieć decyzję i moc do wykonania tychże właśnie czynów sprawiedliwości. Tak wygląda to drugie źródło mocy koniecznej do zwyciężania, którym chrześcijanin, człowiek wierzący, który chce osiągnąć metę, jaką jest zbawienie w Chrystusie Jezusie zmartwychwstałym, czyli niebo po prostu osiągnąć, jak winien korzystać właśnie z Pisma Świętego. Jakże ono odgrywa rolę nie do przecenienia wręcz. Tutaj święty Paweł wykazał nam aż cztery jego zbawienne formy oddziaływania na człowieka, de facto na wszystkie nasze sfery, prawda? I rozum, i wola, i uczucia, to dążenie po prostu, czyli pewna też taka filozofia, po co ja żyję, dokąd zmierzam, prawda? To jest niesamowicie ważne, znać cel, metę, po której podąża moje życie. Właśnie o co tak naprawdę zmagam się w tym moim życiu zawodowym, rodzinnym, małżeńskim, czy w życiu poświęconym właśnie takiemu, takiej czy innej służbie, takiemu czy innemu powołaniu. Tak więc Pismo Święte jako niezwykle ważny oręż chrześcijanina i całego ludu Bożego w wędrówce do zbawienia. Za chwilę wysłuchamy z kolei słów Ewangelii, w której Pan Jezus powie nam coś bardzo ważnego w sprawie modlitwy. Ewangelia, jak wiemy, zawsze nawiązuje bezpośrednio do pierwszego czytania. Pierwsze mówiło nam o wytrwałej modlitwie wielkiego orędownika Mojżesza z laską w ręku. Posłuchajmy, jak Pan Jezus z kolei mówi o takiej właśnie modlitwie, która przynosi oczekiwany owoc.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie.
Wysłuchaliśmy pięknej przypowieści, w której Pan Jezus mówi nam o modlącej się, de facto interpelującej nieustannie wdowie, która jest po prostu symbolem w ustach Pana Jezusa wierzących, którzy wołają do Pana Boga, czyli się modlą po prostu. Żeby umiejscowić tę przypowieść w kontekście, warto sięgnąć do poprzedniego rozdziału, 17, wersety 20-21, kiedy to faryzeusze, a więc ci pobożni po prostu, wyznawcy judaizmu, którzy przysłuchiwali się nauczaniu Pana Jezusa, Jego cudom, egzorcyzmom, postawili Mu też takie właśnie ciekawe pytanie: kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Pan Jezus udziela bardzo ważnej odpowiedzi, że to nie będzie w sposób taki właśnie się działo, spektakularny w trakcie tej doczesnej historii. Oczywiście nastąpi finał, pełna manifestacja Królestwa Bożego wraz z Jego powtórnym przyjściem. Ale teraz Pan Jezus odpowiada: Królestwo Boże jest pośród was. To bardzo ważna wypowiedź. To Królestwo Boże przychodzi do nich w osobie samego Pana Jezusa, Syna Bożego. Królestwo Boże, czyli panowanie Boga, władza, królewska władza Pana Boga w tym świecie. Pan Jezus zapewnia, że oto to właśnie ta zbawcza obecność Pana Boga jest aktywna, jest możliwa teraz, tu pośród was. Trzeba tylko po prostu o nią się modlić, aby doświadczyć tejże właśnie mocy Bożej, aby przybliżyć się do Królestwa Bożego. Przywołuję tę wypowiedź Pana Jezusa, żeby potwierdzić, że również Ewangelia, tak jak dwa poprzednie czytania, mówią nam o mecie, do której podąża człowiek wierzący czy wspólnota wierzących. Tutaj ta meta nazwana jest Królestwem Bożym, czyli pełnią zbawienia, pełnią obecności Bożej, której człowiek doznaje po prostu wyzwolenia, szczęścia, sprawiedliwości, satysfakcji. Otóż Ewangelia sama w sobie jest bardzo wymowna, przejrzysta, zrozumiała. Nie ma potrzeby jakiegoś tutaj nadzwyczajnego komentowania. Zwróćmy może uwagę tylko na niektóre sformułowania. Po pierwsze, werset 7. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Wyczuwamy tutaj już kontekst prześladowań pierwszych chrześcijan, kiedy powstaje Ewangelia, te w formie pisemnej, rzecz jasna zredagowana. Te prześladowania się już zaczynają. Kościół apostolski modli się żarliwie, by Pan Bóg okazał swoją moc. Pan Jezus zapewnia: Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? nasze doświadczenie, jeśli chodzi o taką właśnie modlitwę, o Boże interwencje, o Boże działanie, mające na celu obronę w obliczu niesprawiedliwości czy jakiegoś wielkiego zła, które się dzieje, wobec którego jesteśmy bezsilni, tak jak ta wdowa, która mówi, by sędzia wziął ją w obronę przed tajemniczym przeciwnikiem. Otóż ta Boża odpowiedź na pewno przychodzi. Przychodzi w czasie wyznaczonym przez Pana Boga. Pan Jezus zapewnia nas tutaj, że Bóg na pewno weźmie w obronę swoich wybranych, czyli tych, którym udzieli łaski wiary. Co więcej, którzy tę łaskę wiary zachowują i wyrażają w żarliwej modlitwie, wołają dniem i nocą do Niego. Ten czasownik wołają, w tekście greckim użyty jest słowo, które w gruncie rzeczy oznacza głośne wołanie, bardzo intensywne, głośne wołanie, dniem i nocą. Zwróćmy uwagę, na co Pan Jezus kładzie nacisk w tej właśnie modlitwie, jaka ona winna być. Z kolei przypomnijmy sobie też fragment Apokalipsy, rozdział 6, werset 10, kiedy mamy odnotowany, gdzie mamy odnotowany przykład takiego wołania. Otóż dusze męczenników, chrześcijan zabitych podczas prześladowań, są pod ołtarzem w niebie i wołają do Boga. Przytacza się treść tego wołania. Jak długo jeszcze, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? Słyszą odpowiedź, że Boża sprawiedliwość bez wątpienia przystąpi do działania, wymierzy sprawiedliwość po prostu tym, którzy prześladują, i tym, którzy dają świadectwo, otrzymają po prostu udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Święty Piotr jeszcze w drugim liście swoim, rozdział 3, werset 9, zapewnia nas, zapewnia też pierwszych adresatów swojego pisma, a byli to już chrześcijanie rzeczywiście krwawo prześladowani przez Imperium Rzymskie: nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, ale On jest cierpliwy, wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Czy to poprzez właśnie akty karcące, czy to poprzez działania dające siłę po prostu pośród przeciwności. To wielka tajemnica Bożego działania, tego właśnie interweniowania Pana Boga w dzieje świata. Abyśmy mogli, tak jak Pan Jezus, powiedzieć, że rzeczywiście Królestwo Boże jest już pośród nas. Ujawnia się wszędzie tam, gdzie człowiek wierzący woła do Pana Boga, gdzie żyje sprawiedliwie, a równocześnie, gdzie Bóg interweniuje po prostu, przychodzi z pomocą, bierze w obronę. Najczęściej jednak to Boże działanie ma nieskończenie większy rozmach niż tego byśmy oczekiwali, czy co sobie wyobrażamy. Może teraz do naszej już rozmowy byśmy mogli jeszcze wydobyć inne aspekty z tego niezwykłego przesłania Słowa Bożego, dotyczącego zarówno wytrwałej modlitwy, jak też szukania siły w natchnionych słowach Pisma Świętego, w słowach, które od Boga pochodzą. To podkreśliliśmy jako Papieska Komisja Biblijna w dokumencie o natchnieniu Pisma Świętego. Zapraszam wszystkich Państwa do rozmowy. Trzymajmy się tekstów, które dzisiaj medytujemy i które będziemy z uwagą, z wielką po prostu wdzięcznością również, będziemy ich słuchać w liturgii słowa niedzielnej Eucharystii.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Zapraszam, tak jak ksiądz profesor wspomniał, zapraszamy wspólnie do telefonowania. Numery przypomnę dla słuchaczy z północnej części Polski 56 655 23 55. Część południowa 56 655 23 56. Dwa numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny dwa numery również 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Prosimy, Panie Janusz.
Dla mnie te najbliższe czytania niedzielne są bardzo, że tak powiem, intrygujące. No i właśnie chciałem zapytać w związku z nimi. Jozue pokonał Amalekitów i ich lud. Tu jest pytanie dość konkretne. Dlaczego w tym sformułowaniu jest Amalekitów i ich lud? No, czy nie wystarczyło napisać Amalekitów, to dlaczego jeszcze jest dodane i ich lud? Teraz tak, z czytania z Ewangelii, w czytaniu z Ewangelii my usłyszymy słowa, czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, czy będzie zwlekał w ich sprawie. Chciałem zapytać, o co chodzi z tą obroną? I o co chodzi z tymi wybranymi Bożymi? No bo tak sobie myślę, że żyjemy w czasie, kiedy toczy się ta straszliwa wojna na Ukrainie. Wiadomo, kto jest agresorem, wiadomo, kto jest ofiarą. Od początku tej wojny cały Kościół katolicki i w ogóle nie tylko katolicki modli się, w ogóle chrześcijanie się modlą o ustanie tej wojny, o pokój. Jakoś to nie następuje. Zresztą kapłan Trzecim Przyświętej mówi, wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, a wojna jak rozgorzała, tak ciągnie się dalej. Czy tu może chodzić właśnie konkretnie o obronę Boga przed, no chociażby właśnie nieszczęściem wojny? I teraz przechodzę do kwestii tego pytania, które się pojawi pod koniec czytania z Ewangelii, bo usłyszymy takie pytanie z ust Jezusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, prawda? Więc pytanie moje jest takie. To pytanie Jezusa można założyć, że albo zostało zadane jako pytanie retoryczne, a pytania retoryczne mają to do siebie, że zadający takie pytania zna na nie odpowiedź, a odpowiedź poprawna jest w przypadku takich pytań odpowiedzią negatywną. Więc jeżeli to pytanie zostało zadane jako pytanie retoryczne, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, to odpowiedź poprawna byłaby nie, nie znajdzie. Tylko w takim momencie nasuwają się słowa Jezusa skierowane do świętego Piotra, w których Jezus zapewnia Piotra, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą.
Dziękujemy, Panie Januszu, żeby za dużo tych wątków też nie było, a żeby też dać szansę kolejnym słuchaczom, więc prosimy przejść na odbiór i księdza profesora prosimy o ustosunkowanie się.
No więc jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to tam rozwijając myśli i przywołując teksty paralelne, praktycznie sam odpowiedział na nie, że nie chodzi tutaj o przewidywanie czy o odpowiedź taką, która zakłada, że nie będzie żadnej wiary. to jest wykluczone właśnie. Natomiast określenie gatunku literackiego tego pytania to jest rzecz skomplikowana, zależy od kontekstu. Co więcej, ta manifestacja Syna Człowieczego jest zawsze związana po prostu z oczekiwaniem na Niego przez sprawiedliwych, i to w wielkich tradycjach zarówno apokaliptycznych, tych nowotestamentowych, jak też innych wypowiedziach samego Chrystusa, prawda? Więc to na pewno nie takiej odpowiedzi Chrystus oczekuje, zadając to pytanie, raczej skłania, po prostu pobudza słuchaczy do podjęcia wysiłków w kierunku po prostu umacniania wiary, w kierunku głoszenia wiary, by jak najwięcej osób po prostu, które stykają się z niesprawiedliwością, doświadczało po prostu Bożej pomocy dzięki wierze, dzięki wstawiennictwu. Jeśli chodzi o to pytanie środkowe, drugie, wojna, obrona, na czym polega obrona, czy przed wojną, rzecz jasna, Pan Bóg może też człowieka bronić przed konsekwencjami jego grzechów, jeżeli człowiek się modli o to, czy wspólnota, czy Kościół, ale wiemy też, że Pan Bóg nie znosi ludzkiej wolnej woli. Woli po prostu zarówno, no powiedzmy, narodów, czy gremiów decydujących w imieniu narodów. Ta historia ma ten wielki czynnik wolności człowieka. Natomiast obrona, odpowiedź Pana Boga polega na tym, że na po prostu zniszczeniu człowieka, zniszczeniu domu, ta wojna się nie kończy. Że Boża odpowiedź jest przewidywana po prostu jako odpowiedź wskrzeszenia, nowego nieba, nowej ziemi. Taka jest odpowiedź Pisma Świętego, że śmierć człowieka nie kończy życia człowieka, bez względu na to, jak ona przychodzi, czy w konflikcie wojennym, czy po prostu przez wypadek drogowy, czy na skutek nieuleczalnej choroby po prostu. Natomiast ta modlitwa Kościoła, modlitwa wiernych w czasach takiego właśnie wielkiego, no jakby to powiedzieć, intensyfikacji działania złego, niszczącego, ma ogromny sens, ponieważ jest wołaniem o Bożą sprawiedliwość, aby Pan Bóg podjął w swojej mądrości, w swojej wszechmocy takie działania długoplanowe, rzecz jasna, nie na zasadzie magicznej różdżki czy hokus pokus, prawda, i już w jednej sekundzie, jak niektórzy to tak myślą, prawda, że takie wielkie konflikty kończy się jednym dialogiem, jednym kiwnięciem, prawda, piórem. Rozwiązanie, czy po prostu odpowiedź Boża na te wielkie krzywdy, które sobie ludzie wyrządzają, czy które agresor wyrządza po prostu tym, na których napada, ta Boża odpowiedź jest nieskończenie wielka, zakłada właśnie dłuższy okres czasu. Proszę, spróbujmy tak spojrzeć na historię choćby naszego narodu, w jaki sposób Boża opatrzność podnosi ten naród z wielu, wielu po prostu nieszczęść, upokorzeń, właśnie próby nawet wyniszczenia i tak dalej. To wszystko można powiedzieć, że dzieje się tak sobie, prawda, przez przypadek, czy nie wiadomo jak, taka jest kolej rzeczy, ale jako ludzie wierzący w nauczanie Chrystusa, w Ewangelię, wierzymy, iż te Boże czynniki, Boże po prostu błogosławieństwo, moc Ducha, mądrość Boża, wytrwałość Ducha, to co święty Jan Paweł czynił na placu zwycięstwa, niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ten Boży Duch po prostu odbudowuje, prowadzi do rozwoju, daje mądrość, odpowiedzialność, ale cały czas to Boże działanie zmaga się, czy po prostu stoi w obliczu ludzkiej wolności. To jest wielkie, wielkie misterium po prostu. Dopiero finał historii zbawienia będzie radykalnym po prostu naprawieniem, usprawiedliwieniem, czyli przemienieniem tych, którzy zostali skrzywdzeni, poniżeni, prawda, unicestwieni, zostaną po prostu wskrzeszeni. Znamy prawdę o Sądzie Bożym, prawda, o Apokalipsie, która mówi o nowym niebie, nowej ziemi, więc warto nad tymi tekstami sięgać. Natomiast pierwsze pytanie, Amalek i jego lud, to chodzi po prostu o podkreślenie, iż nie tylko ci konkretni Amalekici, którzy teraz po prostu walczą, ale jest to taka po prostu wizja przyszłości, że to plemię, ten lud będzie po prostu nieustannie zagrażał Izraelowi, ale też nieustannie będzie po prostu pokonywany. I w Starym Testamencie mamy kilka takich właśnie świadectw o tych zmaganiach między Amalekitami a ludem Izraela. To tyle może w ramach tej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Moja refleksja jest taka, że życie człowieka, który jest wyznawcą Boga Najwyższego, to jest wędrowanie do ziemi obiecanej, którą w naszym przypadku jest niebo. Jest wędrowaniem do domu Ojca, a praktycznie jest powrotem do domu Ojca, z którego wyszliśmy na ten ziemski szlak. I to wędrowanie powinno odbywać się w sposób naturalny, w łączności z Ojcem, który cały czas czuwa nad każdym krokiem swojego dziecka. Wyrazem łączności z Ojcem jest rozmowa z Nim lub wsłuchiwanie się w Jego słowa. A Pan Bóg, nawet jeżeli milczy, to w ten sposób też przemawia nieustannie do człowieka i jest tym najważniejszym drogowskazem na drodze życiowej. Rozmowa z Ojcem ze wzniesionymi rękoma, które mdleją, jest wyrazem czuwania. Bo jeśli ręce opadają, to człowiek słabnie w modlitwie. Jest wyrazem trwania i ważność słowa trwanie, na nie zwraca też uwagę święty Paweł do Tymoteusza. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Ważność tego słowa często akcentuje Pan Jezus, mówi takie słowa, błogosławieni, którzy wytrwają do końca, lub wytrwajcie w miłości mojej, albo w zacytowanej Ewangelii przykład wytrwaj modlitwy tej kobiety. Pomocą w trwaniu jest przekonanie, jest zaufanie do prawdy Słowa Bożego. I tutaj chciałbym przypomnieć słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeżeli z dłoni narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują go żadne tutaj powiedzmy programy polityczne. Jego poziom moralny, społeczny i kulturalny ulegnie osłabieniu. I teraz ostatnie zdanie. Pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, jest uzasadnione. Bo właśnie czy ludzie wytrwają. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Księże profesorze?
No, wypowiedź pan Paweł nie wymaga w zasadzie jakiegoś komentarza z mojej strony. Rzeczywiście dziękujemy bardzo za to przypomnienie zdania błogosławionego Stefana Prymasa Wyszyńskiego o narodzie, który w swoim ręku trzyma Ewangelię właśnie i to trzyma w sposób aktywny, w ten sposób, że ją czyta, medytuje, czerpie z niej właśnie siłę pośród przeciwności. Ta Ewangelia służy jako nauczyciel, który koryguje błędy i ta Ewangelia jest źródłem ducha, który pozwala po prostu walczyć, zmagać się, walczyć o dobro, zabiegać o dobro po prostu, inspirować do dobra, wspierać tych, którzy walczą, którzy dążą do dobra, czy którzy stają na progu śmierci. I tak w nawiązaniu jeszcze do pierwszego pytania, które rzeczywiście koresponduje bardzo mocno z tekstem liturgii słowa tej niedzieli. I warto, by każdy z nas zadawał sobie to pytanie, w jaki sposób Pan Bóg odpowiedział już na moje takie intensywne wołanie w kontekście doznawanej może tylko przeze mnie krzywdy, czy przez moją rodzinę. Bo to wtedy dopiero widać jaśniej. Bo takie generalne stwierdzenia, to one wymagają po prostu całego szeregu dopowiedzeń, uściśleń i tak dalej. Brakłoby nam nawet kilku dni, żeby tę dyskusję przeprowadzić. Ale każdy z nas może sobie, zwłaszcza ci z nas, którzy mają już jakiś bogaty horyzont życiowy, doświadczenie, historię życia własnego, zmagań swoich, mogą z całą pewnością odpowiedzieć, jak moc Boża wyproszona, światło Ducha Świętego wyproszone na modlitwie pozwoliło przezwyciężyć nawet największe zagrożenia i trudności, przeciwności. Wygrać po prostu, zwyciężyć.
Bardzo dziękuję. 20 minut po godzinie 19. Kilka minut nam pozostało dosłownie do końca audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem i tym, który prowadzi przez czytania najbliższej niedzieli jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Księże profesorze, na koniec kilka słów podsumowania tego, co usłyszeliśmy i takiej zachęty może do tego, żeby to Słowo Boże raz jeszcze wziąć tak naprawdę do serca, umiłować, karmić się nim i żyć na co dzień.
W ramach podsumowania mogę tylko powiedzieć, że wszelkie takie zachęty ze strony kogoś, kto w taki czy inny sposób studiuje Pismo Święte, stara się nim żyć, no na niewiele się przydają. Najlepszą taką metodą, która nas przekona do regularnego właśnie karmienia się Słowem Bożym, jest sięgnięcie po prostu po ten tekst, który nas poruszył, czy to właśnie w czasie niedzielnej liturgii słowa, czy w inny sposób dotarł do nas. Warto wtedy po prostu zakosztować takiego chleba, który opatrzność Boża daje nam do ręki. Święty Paweł mówi nam dzisiaj, że warto też doświadczyć mocy Słowa Bożego pośród tych naszych właśnie zmagań choćby z naszymi wadami, przeciwnościami, grzechami. Prawda? Są takie zdania, które mogą być źródłem umocnienia, pocieszenia, których trzeba się trzymać właśnie jak liny, jak drabiny, aby nie spaść po raz kolejny po prostu w to samo błądzenie czy takie czy inne słabości. Warto też w rozmowach naszych z naszymi bliźnimi najczęściej, członkami rodziny nawet, próbować na serio nawiązywać do zdań, do słów Pana Jezusa, ale nie na zasadzie ozdobnika, tylko na zasadzie przytoczenia argumentu, co do którego mądrości i prawdy jestem przekonany, bo to słowo, jak ktoś powiedział, sprawdziło się w moim życiu. Ewangelia funkcjonuje, jak mówił Leonardo Mondadori. Il Vangelo funziona, tylko weź na serio choćby to jedno zdanie, czy tę jedną perykopę, ten fragment, czy tę strofę psalmu, o którym sumienie mówi ci, że ono właśnie, ta strofa, to zdanie, naprawdę dzisiaj Pan Bóg kieruje do ciebie w tej sytuacji, tych zmagań, tych słabości, tych po prostu często udręk, oczekiwania na jakieś pocieszenie, umocnienie. Il Vangelo funziona. Weź na serio to słowo, które ci przychodzi po prostu, często podane przez homiletę, przez lektora w czasie mszy świętej, a często może nawet przez kogoś po prostu w domu, w zakładzie pracy czy w szkole. Spróbujmy tak właśnie kosztować Słowa Boże. Druga część tego podsumowania niech dotyczy modlitwy. Mamy w liturgii słowa tej niedzieli dwa wielkie świadectwa. Jedno pochodzi z ust samego Chrystusa, drugie z historii ludu Bożego, doświadczenie Mojżesza wędrującego do ziemi obiecanej. No, niesamowicie ciężka przeszkoda, która mogła udaremnić cały sens wyjścia z Egiptu, przejścia przez Morze Czerwone, mogli polec tam właśnie w Refidim, a jednak dzięki mocy modlitwy po prostu zwyciężyli. Ważne w tej modlitwie zdają się być te czynności, które człowiek modlący się spełnia, to nie są jedynie jakieś takie bezgłośne westchnienia, jakieś marzenia, jakieś odczucia, czy takie skierowanie myśli do Pana Boga. To są naprawdę bardzo konkretne również postawy, zachowania, to wznoszenie rąk ku Bogu, ta laska w ręku, przychodzi mi na myśl różaniec w ręku, czy krzyż w ręku, prawda, czy przed oczami, który mamy na modlitwie, czy obraz, który inspiruje nas do modlitwy, obraz Chrystusa przede wszystkim, czy Matki Najświętszej, prawda, wielkiej orędowniczki. I spróbujmy tak spojrzeć na tę naszą modlitwę, na to wołanie dniem i nocą, mówi Pan Jezus, o wdowie przychodziła, prawda, czy ona nieustannie, natomiast mówi o wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Jakże często żalimy się na siebie samych, że tak dniem, czyli o poranku, to w zasadzie zupełnie nie pamiętamy o modlitwie, choćby o krótkiej, choćby o jakimś, prawda, adresie, takim właśnie wołaniem skierowanym do Pana Boga, czy dziękczynieniem. A i wieczorem też zmęczeni padamy po prostu pod ciosami obrazów, wiadomości takich czy innych, prawda, bulwersujących i zapełniających naszą świadomość. Zwróćmy uwagę na to, bo to są takie słowa, które też przeprowadzają nam rachunek sumienia z naszej właśnie osobistej lektury Pisma Świętego i z naszej osobistej, ale też wspólnotowej modlitwy, kiedy jako wspólnota tak właśnie się modlimy. To bardzo ważne pytania.
Bardzo dziękujemy, księże profesorze, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Dziękuję również Państwu za to wspólne pochylanie się nad Pismem Świętym, nad Słowem Bożym, tym aktualnym, tym, które Pan Bóg do nas kieruje każdego dnia, każdej niedzieli. Bardzo serdecznie dziękuję. Była to audycja Szukając Słowa Bożego, której gościem był ksiądz profesor Henryk Witczyk.